Daniel Sawicki, witam w programie RZG Interwencje. Dziś zajmiemy się pomocą osobom bezdomnym, porozmawiamy z przedstawicielami organizacji pozarządowych, porozmawiamy również z policją, z podinspektor Małgorzatą Stanisławską, zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. A naszym pierwszym gościem jest dziś pani Sylwia Grzyb, rzecznik prasowa Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Zbliża się zima, chłodniejsze miesiące, to zawsze problem dla tych osób, problem z przebywaniem, z nocowaniem, z bytowaniem. Jak pomagacie, jak radzicie sobie, szczególnie w tym trudnym okresie z tymi osobami?
Staramy się tak zabezpieczyć wszystkie osoby bezdomne, żeby czuło się zaopiekowane. Przede wszystkim, jak pan wspomniał tutaj o zimie, o tym, że będzie chłodno, to od 1 października jest już uruchomiona nasza ogrzewalnia, gdzie te osoby mogą przyjść i się ogrzać przez całą noc. Zawsze tam też dostają ciepły napój, tak żeby mogły bezpiecznie ten czas spędzić.
Ile osób obsługujecie? Ile osób do was trafia? Bo zimą przypuszczalnie tych osób jest więcej.
W ogrzewalni średnio w nocy już w tej chwili mamy blisko 11-12 osób. Oprócz tego codziennie mamy łaźnie dla tych osób naszych bezdomnych i w tej łaźni zawsze też mamy kilkanaście osób codziennie, które korzystają tam z kąpieli i do tego też korzystają z naszego magazynu, gdzie otrzymują czystą bieliznę i czystą odzież. Niezależnie od tego osoby bezdomne korzystają z naszej stołówki, jak państwo wiecie, która mieści się przy ulicy Bema tutaj w Zielonej Górze. I tutaj, jeżeli chodzi o osoby bezdomne, to myślę, że tak blisko 100 osób, ponieważ też ze stołówki korzystają inne osoby z terenu naszego miasta, tutaj Zielona Góra, ale jeżeli chodzi o osoby bezdomne, to blisko 100 osób. Są to osoby stałe, które na stałe korzystają z tej pomocy, ale są też tak zwane osoby przyjezdne, bezdomni, którzy są przejazdem w Zielonej Górze, którzy znajdują się tutaj czasami z niewyjaśnionych przyczyn i też potrzebują takiego wsparcia, takiej pomocy, czyli żeby zjeść, żeby się wykąpać, żeby się ubrać i żeby się ogrzać. Te wszystkie osoby też u nas cały czas korzystają.
Pandemia zmienia coś w waszej pracy i w podejściu do osób bezdomnych i czy to również zmienia coś w ich funkcjonowaniu?
Tak, zmieniła dużo, ponieważ tak jak wszystkie instytucje, my również zastosowaliśmy wszelkie takie środki zabezpieczenia, wszelkie środki, które pomogą zarówno naszym pracownikom uniknąć zakażenia, ale też i tym osobom bezdomnym, które z nami mają kontakt. Zabezpieczyliśmy się we wszystkie środki takie odkażające. Mamy wszelkie płyny, które też i rozdajemy naszym osobom bezdomnym, potrzebującym, ponieważ oni też nie mają jakby dostępu do tego, a muszą mieć dezynfekowane ręce, ale też muszą mieć maseczki założone, żeby to wszystko było bezpiecznie. Troszeczkę zmodyfikowaliśmy nasze działanie, ponieważ do tej pory, przed pandemią, chociażby nasza stołówka działała w ten sposób, jak nazwa sama stołówka, że nasi wszystkie osoby, też w tym głównie osoby bezdomne, przychodziły, siadały i spożywały posiłek. W tym momencie jest to tak, że one, te osoby wchodzą pojedynczo, muszą zdezynfekować ręce, oczywiście muszą mieć dobrze nałożoną maseczkę i pojedynczo podchodzą do okienka, gdzie jest wydawana dla nich ta żywność, bo za każdym razem jest potem to miejsce zdezynfekowane przez naszego pracownika i wchodzi kolejna osoba, więc troszeczkę tutaj trwa to dłużej, aczkolwiek to jest wszystko dla naszego bezpieczeństwa, a szczególnie dla bezpieczeństwa tych osób, które tu przychodzą. Podobnie w łaźni. Do łaźni może wyjść, tam jest miejsce, gdzie można też zatrzymać się chwilę, poczekać na kąpiel. W tej chwili nie można tego zrobić w środku, w tej łaźni. Do łaźni wchodzi tylko osoba, która się może wykąpać. Po jej wyjściu jest znowu sprzątane, dezynfekowane i wchodzi kolejna osoba, czyli też staramy się jakby trochę ograniczyć to, żeby tych osób nie było tłoczno w tych miejscach.
Gdy rzeczywiście przyjdzie grudzień, styczeń, luty, tych osób wtedy jest u was więcej? Oni przychodzą częściej? Pojawia się tych osób więcej?
Tak, pojawia się więcej osób, szczególnie w ogrzewalni i tutaj pracujemy też nad tym, żeby te osoby, chociaż część z nich z ogrzewalni trafiła do naszego schroniska, bo tam mają zapewnioną kompleksową pomoc i obsługę i stamtąd też mogą wyjść z bezdomności, dlatego też staramy się z nimi rozmawiać, staramy się ich przekonywać do tego, żeby pomimo sytuacji, w jakiej są, zmienili swoje życie i wtedy trafiają zdarza się, że część z tych osób, która właśnie przychodzi do ogrzewalni, przychodzi do łaźni, do naszego magazynu czy do stołówki, trafia do tego schroniska i tam też, jak Państwo wiecie, już mają prawdziwy dom, gdzie udaje im się wyjść z tej bezdomności, z czego się bardzo cieszymy. Jest więcej ludzi, ponieważ oni w tej chwili mają większe potrzeby. Na przykład przychodzą do nas po czapki, po szaliki, po rękawice, po ciepłą odzież, po kurtki, po ciepłe buty. Jakby z tych działek, gdzie mieszkają, bo wiemy, że tak jest, że część osób bezdomnych mieszka na ogródkach działkowych, wychodzą, bo jest im zwyczajnie zimno i potrzebują troszeczkę innego wsparcia. I my tego wsparcia im tutaj w miarę oczywiście naszych możliwości udzielamy, aczkolwiek za każdym razem staramy się rozmawiać z taką osobą i mówić im o innych formach wsparcia, że to nie tylko jest przysłowiowa zupa, tylko za tą zupą może iść też program, który pomoże tej osobie wyjść z tej bezdomności.
No ale bezwzględnym warunkiem z tego, co słyszymy, jest to, żeby takie osoby były po prostu trzeźwe, prawda? A co z osobami, które cierpią na alkoholizm, chorobę dziś dość powszechną?
Tak, oczywiście. Powiem tak, jeżeli osoba jest pod wpływem alkoholu i awanturuje się, no to nie ma możliwości, żebyśmy udzielili jej jakiejkolwiek pomocy.
Zdarzają się takie osoby?
Zdarzają się, tak. Zdarzają się takie osoby, aczkolwiek no, staramy się tutaj zaradzić tym sytuacjom. I tutaj pan mówi, co z osobami takimi nieczeźwymi. Na przykład chcę jeszcze...
Z osobami, które są po prostu chore, które cierpią na alkoholizm.
Tak, no to te osoby w większości, jeżeli do nas trafiają, staramy się kierować na leczenie. Staramy się im pomóc, często też je dowozić. Zimy, pomagamy w załatwieniu skierowania od lekarzy, żeby było skierowanie na leczenie. Na terapię później też staramy się, żeby te osoby chodziły. Troszeczkę im przypominamy o tym. Zawsze jest szansa, że na 100 osób, kilka osób wyjdzie z tego i zacznie nowe życie i tego się trzymamy i wierzymy, że większość naszych podopiecznych wyjdzie z alkoholizmu i z bezdomności po prostu.
Naszym gościem była pani Sylwia Grzyb z Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Naszym kolejnym gościem jest pani Małgorzata Jaskulska z Fundacji Rondo. Porozmawiamy o tym, jak fundacja pomaga osobom z problemem bezdomności, ponieważ fundacja prowadzi mieszkania, w których już te osoby zamieszkują, radzą sobie podobno coraz lepiej. Rzeczywiście tych osób pojawia się więcej, szczególnie w okresach zimowych?
Tak, no to możemy co roku obserwować, że jest to taki okres zimowy, gdzie ci ludzie szukają pomocy, ponieważ jest zimno, no to naturalne. Instynkt samozachowawczy ich motywuje do tego, żeby jednak znaleźć dach nad głową, ponieważ te wszystkie pozamieszkaniowe formy, od ulicy począwszy, po altanki kończywszy, po prostu są dla nich niedostosowane i zagrażają ich życiu.
U was taką pomoc znajdują. Jak mogą do was trafić? Na co mogą liczyć? No i czemu muszą się podporządkować? Bo to też jest bardzo ważny element waszej pracy, waszego wsparcia dla osób z problemem bezdomności.
Tak, z osobami, które trafiają do schroniska, przeprowadzamy taką rozmowę wstępną, informując ich, jakie wsparcie są tutaj mogą uzyskać, ale też jakie są wymogi pobytu w schronisku. Jeśli chodzi o nasze schronisko, to taka osoba po pierwsze chce mieć zmianę, to znaczy to miejsce nie jest noclegownią, tak jak wcześniej tutaj mieliśmy, że ktoś mógł przebywać i szukać schronienia, ale jest też miejscem aktywizacji. W związku z tym osoba, która tutaj zamieszkuje, po pierwsze deklaruje chęć podjęcia pracy i ją realizuje. I to faktycznie ta skuteczność jest tutaj bardzo duża. Nasze doświadczenia pokazują, że jeśli ktoś chce, to taką pracę znajduje maksymalnie w 2 tygodnie. To jest osoba, która musi być po terapii w ośrodku stacjonarnym, bądź zadeklarować taką chęć, to wówczas z naszą pomocą do tego ośrodka jest wysyłana. No i taka osoba, która chce się zmienić, chce pracować i chce wyjść z bezdomności. Ta chęć do pracy, do trudnej pracy, bo trzeba pamiętać, że, no, że to nie jest łatwe wychodzenie z bezdomności i że to też nie będzie trwało z dnia na dzień. Wymaga i czasu, i wysiłku, ale przede wszystkim wiary, która na początku chyba jest bardziej po naszej stronie niż po stronie tych osób.
Ale państwo stawiają bardziej na to, żeby, tak jak pani wspomniała, aktywizować te osoby do pewnych działań, żeby one same potrafiły dojść do tego, że ich życie nie jest stracone. Wcale nie musi tak być. Między innymi mieszkania treningowe, które państwo posiadają i w których mieszkają już osoby bezdomne. To jest ten kierunek, to jest ten element, który rzeczywiście sprawdza się już?
No sprawdza to myślę, że za dużo powiedziane, ale na pewno na ten moment funkcjonuje i faktycznie celem naszych działań, zresztą wynikającym z potrzeb osób, którym pomagamy, jest to, żeby one miały własny dom, żeby żyły normalnie tak jak każdy inny. I nawet jeśli ich wcześniejsze życie się skomplikowało i to nie jest tak, że ktoś sobie na tą bezdomność zasłużył, to naprawdę są historie, którymi doświadczeniami, których mogłyby te osoby obdarzyć przynajmniej z 5 osób, bo tyle przeżyły, to są tragedie rodzinne, to są tragedie ekonomiczne, to jest poszukiwanie rozwiązań, no niestety, czasami też w alkoholu. I mieszkania treningowe to jest taki moment, gdzie jeśli ktoś przejdzie przez indywidualny plan wychodzenia z bezdomności w schronisku, próbuje bardziej samodzielnie funkcjonować w mieszkaniu treningowym, staje bardziej na własne nogi, ma podjętą pracę, nie kosztuje też, myślę, co ważne, systemu społecznego, bo oni są wtedy już na własnym utrzymaniu, sami pokrywają koszty pobytu w tych mieszkaniach, sami się utrzymują. Przy mniejszym wsparciu asystenta takiej osoby usamodzielnianej jakby dalej funkcjonują w społeczeństwie.
Ale to jest zupełnie inne spojrzenie na system pomagania osobom w problemie bezdomności. Skąd to do nas dotarło? Bo państwo w Zielonej Górze realizują ten projekt, ale dotąd to nie było spotykane. To jest zupełnie coś nowego.
Czy w Zielonej Górze funkcjonowały mieszkania chronione? Chociażby Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, jeszcze pani Stenia Grobowska uruchomiła pierwsze mieszkania chronione dla samotnych matek. My uruchomiliśmy pierwsze mieszkanie dla osób w kryzysie bezdomności i to zawsze jest kontrowersyjne, bo często chcielibyśmy tym osobom wymierzać sprawiedliwość, a myślę, że nie taka jest.
Chyba nie my od tego jesteśmy.
Nie taka jest na pewno nasza rola i nasza fundacja stwierdziła, że jak szukać rozwiązań w pomaganiu osobom w kryzysie bezdomności, to długofalowych i skutecznych, i najlepszym tego dowodem właśnie są mieszkania treningowe, które pokazują, że to działa, że ci ludzie tego potrzebują i że od jednego, od którym zaczęliśmy w lipcu, to w tej chwili mamy już 3 lokalizacje i pracujemy w tej chwili bardzo intensywnie z sponsorami i z różnymi partnerami nad uruchomieniem 4. To też jest współpraca z miastem, które przekazuje mieszkania do remontu fundacji, które, co też ważne, remontują same osoby w kryzysie bezdomności. To nie jest system, w którym dajemy gotowe rozwiązania.
A te osoby na pewno są skazane na to, że muszą podporządkować się pewnemu reżimowi, ale z drugiej strony chyba wcześniej następuje jakaś, nazwijmy to nieładnie, selekcja w doborze tych osób, które mogą już do tego programu zostać zakwalifikowane przez państwa.
Tak, no kwalifikacja do mieszkań treningowych polega na tym, że po pierwsze muszą to być osoby stabilne finansowo, czyli najczęściej są to osoby, które posiadają stały dochód w postaci pracy. To są osoby, które utrzymują dłuższy okres roczny przynajmniej abstynencji, ale też to są osoby, które dalej funkcjonują w systemie terapeutycznym. To są osoby, które zadeklarowały chęć współpracy z asystentem osoby usamodzielnianej i pracownik fundacji przynajmniej raz w tygodniu z taką osobą się spotyka i rozmawia o jej życiu, pomaga, jak jest to potrzebne, ale też weryfikuje różne wyznaczone cele. No to są osoby, które pokrywają koszty utrzymania w takim mieszkaniu.
Ile osób jest w tej chwili pod państwa skrzydłami? Ilu osobom pomagacie?
W tej chwili pomagamy w sposób stały, czyli takim osobom, które są w schronisku i w mieszkaniach treningowych, 15 osobom. Natomiast bardzo mocno współpracujemy też i pomagamy osobom, które są naszymi byłymi mieszkańcami, są osobami, które usamodzieliły się na przykład do mieszkań wynajmowanych, do pokoi wynajmowanych. To jest w granicach 46-50 osób takich stałych, które z nami współpracują. To są też osoby, co warto dodać, które uczestniczą w tych działaniach, bo akurat mieszkania treningowe, które uruchamiamy, jest tak, że no, zamieszka w nich 3 osoby, ale a zaangażowanie jest przynajmniej 10, a nawet 15 osób, i to właśnie osób w kryzysie bezdomności, które wiedzą, że niekoniecznie tam zamieszkają. Ale te mieszkania dają nadzieję, że jest coś poza placówką, poza instytucją.
Taka forma terapii długofalowa?
Tak, i że jest nadzieja na własny kąt. Zresztą to jest też kampanią naszej tegorocznej, hasłem naszej tegorocznej kampanii 1%, że do szczęścia brakuje im tylko i aż domu. I myślę, że to jest bardzo normalne uczucie dla wszystkich nas.
Życzymy zatem, żeby udało się spełnić te marzenia. Naszym gościem była pani Małgorzata Jaskulska z Fundacji Rondo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Naszym kolejnym gościem jest podinspektor Małgorzata Stanisławska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Na pewno również państwo spotykają się w swojej pracy z osobami dotkniętymi bezdomnością. Jak to wygląda? Jak często policjanci mają do czynienia z takimi osobami i są zmuszeni do tego, żeby interweniować i pomagać właśnie takim osobom?
Tak naprawdę mamy z nimi do czynienia cały rok, natomiast nasze działania, takie wzmożone działania, mają miejsce przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym, wczesną wiosną, wtedy, kiedy właśnie te osoby potrzebują najwięcej uwagi, najwięcej pomocy ze strony nas wszystkich tak naprawdę. Policjanci już w chwili, gdy zaczyna się robić chłodniej, sprawdzają, jaka jest sytuacja bezdomnych. Odwiedzamy miejsca, w których wiemy, że bezdomni przebywają. Są to różnego rodzaju pustostany, jakieś węzły ciepłownicze. Sprawdzamy, w jakich są warunkach, czy nie potrzebują naszej pomocy. Od pewnego czasu też robimy zbiórkę ciepłej odzieży dla osób bezdomnych, którą przekazujemy do Zielonogórskiej Noclegowni, żeby trochę tym osobom pomóc przetrwać ten trudny czas. Oczywiście również współpracujemy z Zielonogórską Noclegownią, gdzie wspólnie z pracownikami można powiedzieć, że udajemy się na takie patrole, podczas których właśnie sprawdzamy, czy tym osobom nie potrzeba jakiejś pomocy, czy nie należy się nimi zająć.
Zdarza się tak, że osoby, którym chcą pomóc policjanci, te osoby odmawiają.
Często mamy w swojej pracy do czynienia z sytuacjami, kiedy osoby potrzebują pomocy, kiedy na przykład robi się bardzo zimno, czasami odmawiają tej pomocy, a czasami zdarzają się też sytuacje, że policjanci pomagają takim osobom nawet wbrew ich woli, bo jeżeli widzimy przebywającą na chłodzie, na mrozie osobę bezdomną, która nie ma odpowiedniego schronienia, nawet jeśli ma odpowiednie odzienie, ale jednak ta sytuacja może zagrozić jej życiu, no to osoba czasami jest wbrew nawet swojej woli odwożona do Izby Wytrzeźwień po to, żeby spędzić noc w ciepłym miejscu, żeby znaleźć schronienie. Oczywiście wielokrotnie proponujemy odwiezienie do Zielonogórskiej Noclegowni, natomiast wiele z tych osób nie godzi się na to, dlatego że warunkiem pobytu w noclegowni jest, aby taka osoba była trzeźwa, a sporo z tych osób, no niestety, trzeba to powiedzieć, nadużywa alkoholu. Tutaj przypomina mi się taka sytuacja, kiedy to jeden z naszych dzielnicowych od czasu do czasu zaglądał do osób bezdomnych koczujących na działkach i to właśnie dzięki jego interwencji na miejscu pojawiła się karetka pogotowia i mężczyzna został zabrany do szpitala, ponieważ okazało się, że się rozchorował, jego stan był na tyle poważny, że kilka tygodni spędził w szpitalu. No i można powiedzieć śmiało, że ten sposób, poprzez właśnie takie zainteresowanie, policjant niejako uratował mu życie.
A czy my jako mieszkańcy, obywatele, czy możemy zadzwonić na przykład na telefon alarmowy, na policję i zgłosić, że widzimy taką czy taką osobę gdzieś leżącą na ławce, siedzącą gdzieś i widać, że ta osoba będzie potrzebowała pomocy? Możemy zgłaszać to policji?
Tak naprawdę naszym obowiązkiem powinno się stać, szczególnie w tym trudnym okresie, pomaganie innym osobom. Ja tutaj absolutnie nie namawiam do tego, żeby zapraszać kogoś do domu, czy żeby jakoś bezpośrednio się angażować, ale pamiętajmy, że czasami, jeżeli widzimy w porze, szczególnie wieczornej, osobę bezdomną, która na przykład śpi na ławce w parku, to powinniśmy zareagować, bo to taka sytuacja może się skończyć dla niej niebezpiecznie, nawet śmiertelnym zajściem. Dlatego też powinniśmy reagować, dzwonić na 112, prosić o wezwanie Straży Miejskiej czy też Policji. My taką osobą się zajmiemy i na pewno jej w tej trudnej sytuacji pomożemy. Natomiast wiem też doświadczenie, że zdarzały się sytuacje, że mieszkańcy częstowali herbatą, przynosili osobom bezdomnym coś do jedzenia. Oczywiście pamiętajmy, że w tej chwili mamy taki specyficzny czas, czas epidemii, kiedy powinniśmy zachowywać dystans, dlatego nie zachęcam do jakichś bliższych kontaktów, natomiast jeżeli widzimy osobę potrzebującą, osobę starszą, osobę na przykład śpiącą na przystanku, bo nie zawsze musi być to osoba bezdomna, być może jest to ktoś, kto zasłabł. Czasami mamy do czynienia z osobami chorymi na cukrzycę i zdarzyła się też w naszej takiej tutaj, w naszej policyjnej służbie taka sytuacja, że leżał człowiek na ulicy, nikt mu nie pomógł, nikt się nie zainteresował. W pewnym momencie podeszła jakaś osoba, która zorientowała się, że osoba leżąca nie jest ani osobą nietrzeźwą, czy jakąś bezdomną. Wezwała policjantów, okazało się, że niewiele dzieliło tę osobę od praktycznie śmierci, dlatego że zbliżała się czas, kiedy osoba mogła zapaść w śpiączkę tak zwaną cukrzycową, a to był już stan realnie zagrażający życiu. Reagujmy, dzwońmy pod numer 112, powiadamiajmy służby ratunkowe, my na pewno zareagujemy.
A podinspektor Małgorzata Stanisławska z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
To był program RZG Interwencje. Za uwagę dziękuję Państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.